Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a moim gościem jest doktor nauk medycznych Daniel Maliszewski, specjalista chirurgii onkologicznej, chirurg piersi, który pierwszy na Pomorzu i jako jeden z nielicznych w Polsce w szpitalu w Słupsku przeszczepił węzy chłonne pacjentce z obrzękiem limfatycznym. Witam pana doktora.
Witam serdecznie.
Ta operacja, panie doktorze, może być przełomem dla chorych z obrzękiem, zwłaszcza tych, którzy utracili węzły chłonne w wyniku choroby nowotworowej?
Jak najbardziej jest to coś, czego zdecydowanie w Polsce brakowało w takim, można powiedzieć, usystematyzowanym wymiarze. Było jakieś pojedyncze tutaj rzeczy, są zabiegi, które częściowo problem rozwiązują, aczkolwiek no, my to, co proponujemy w Słupsku, jest to taki program pomorski, program leczenia obrzęku chłonnego, czyli usystematyzowane podejście do tematu, przeznaczone dla pacjentek onkologicznych, ale nie tylko tutaj o piersią, czyli mówimy tylko o czerniakach, rakach szyjki macicy. Generalnie nowotworach, w którym jest problem po zabiegach na układzie chłonnym, bądź po radioterapii, bądź po urazach nawet, więc jest to tak jakby usystematyzowane podejście do problemu dla szerszej grupy chorych.
Czyli rozumiem, że to nie dotyczy tylko pacjentów, którzy mają usunięte węzły chłonne z dołu pachowego, także to wszystkich innych miejsc, gdzie są węzły chłonne, tam można, gdzie można przeszczepić.
Tak, dotyczy to pacjentek, czy też pacjentów z obrzękiem chłonnym. Może to być obrzęk tkanek miękkich, może to być obrzęk wywołany usunięciem węzłów chłonnych pachowych, pachwinowych. Generalnie rzecz biorąc, skupiamy się przede wszystkim na zaproponowaniu rozwiązania i na rekonstrukcji układu chłonnego, a wtórną niejako kwestią jest, jaka była przyczyna tego urazu.
Jak długo trzeba było się przygotowywać do takiego zabiegu, pierwszego na Pomorzu?
To był rok, to było takie merytoryczne, logistyczne i organizacyjne przygotowywanie, które zaczęło się tak naprawdę zaczęło się wcześniej, można powiedzieć, bo 2 lata temu w Słupsku wkroczyliśmy w program rekonstrukcji mikrochirurgicznych, czyli płatów z brzucha. Od tego czasu regularnie już co miesiąc takie zabiegi wykonujemy, co dało nam pewien know-how merytoryczny. Następnie kwestia była zakupu odpowiedniego sprzętu dodatkowo, dużo bardziej precyzyjne narzędzia jeszcze, dodatkowy sprzęt do obrazowania dróg chłonnych. No i kwestia ostatnia. Nasza podróż tutaj z ordynatorem chirurgii onkologicznej, z moim kolegą z ortopedii Michałem Gładyszem, podróż do Japonii, do Tokio, gdzie przez 2 tygodnie szkoliliśmy się w największym tego typu centrum leczenia obrzęku chłonnego w Tokio.
Właśnie aż do Japonii trzeba było wyjechać, żeby tego się nauczyć, to znaczy, że w Europie to tak, ta technika nie jest tak powszechna?
Są ośrodki wyspecjalizowane w tym, ale nigdzie nie jest to tak rozwinięte jak w Japonii i w Stanach Zjednoczonych.
Czyli oni tak dużo robią tych zabiegów, tak?
Tak, oni dużo robią. Ośrodek, do którego pojechaliśmy, robi około 250-300 przypadków rocznie generalnie rzecz biorąc, więc to jest bardzo dużo, a samych jest to największy ośrodek tego typu w Japonii, a takich zabiegów jest ponad 1000, zdaje się, tylko że większość podobno około 60 szpitali robi to w Japonii, aczkolwiek większość robi bardzo mało tego, więc jest to taki mega wyspecjalizowany, zajmujący się najtrudniejszymi przypadkami.
Na czym polega taka operacja tak naprawdę? Co się robi po prostu temu pacjentowi? Skąd mu się pobiera te węzły i gdzie się je przeszczepia? Jak to wygląda?
To znaczy, no clue jest analiza problemu tak naprawdę. Wiemy, że klinicznie pacjent ma obrzęk chłonny, czyli problem, w którym chłonka nie chce schodzić z kończyny, nie chce być odprowadzona z danego miejsca. Analizujemy w jakimś sensie, jaki jest problem. Podajemy zieleń, czyli taki barwnik, który pokazuje nam stan dróg chłonnych i pokazuje nam stopień uszkodzenia tych dróg chłonnych. I wtedy widzimy, gdzie jest problem, w jakim miejscu, w którym dokładnie. I na podstawie tego proponujemy pacjentce, czy też pacjentowi konkretną technikę. Czasami jest to, że tak powiem, zespolenia takie super mikrochirurgiczne, czyli poniżej 1 mm, czyli niedziałające drogi chłonne, czy też w zasadzie jeszcze działające, ale w obszarach, gdzie są prawie już niewydolne, zespalamy z żyłami, które są wydolne i ściągają krew z kończyny. I tym sposobem uzyskujemy dodatkowy nowy spływ.
To jest... Czyli chce pan powiedzieć, że naczynia limfatyczne, które nie działają tak jak powinny, są w jakiś sposób połączone z naczyniami żylnymi.
No właśnie nie są. I my je łączymy operacyjnie.
Właśnie, po prostu operacyjnie
podczas
łączycie,
tego zabiegu operacyjnie. Patrzymy, w jakim miejscu one jeszcze funkcjonują i docieramy do miejsca, gdzie już nie funkcjonują i w tym naszym ostatnim etapie, gdzie jeszcze są zdrowe, łączymy je z naczyniami żylnymi, żeby z tego obszaru tak jakby niewydolności swojej zostało odbarczyć ten obszar i ściągnąć tą całą chłonkę,
odetkać
ten cały obszar do spływu żylnego, który, jak wiemy, normalnie funkcjonuje w danym
miejscu. A co z tymi węzłami? One też gdzieś są pobierane i przeszczepiane w innym miejscu?
A druga opcja to są węzły chłonne, przeszczep węzłów chłonnych. Węzły chłonne możemy pobrać z różnych miejsc, możemy pobrać z podbródka na przykład. Często Japończycy robią, od razu robiąc tak zwany facelifting, czyli podniesienie tutaj i ujędrnienie, można powiedzieć, i poprawę tak jakby wyglądu estetycznego, jeśli chodzi o twarz. Możemy pobrać z pachwiny, jeżeli na przykład bierzemy do pachy, możemy odwrotnie z pachy do pachwiny, możemy pobrać z sieci większej, z brzucha laparoskopowo, na przykład tych miejsc jest sporo. Klucz, żeby precyzyjnie je oznaczyć, klucz, żeby zabezpieczyć, żeby pacjent nie miał obrzęku chłonnego w innym miejscu, na to też mamy pewne sposoby tak naprawdę. I zakładamy, że węzły chłonne to jest taka pompa sącotłocząca, którą jak wszczepimy w odpowiednie miejsce, to też nie jest ważne, żeby nie gdziekolwiek, nie w jakikolwiek sposób, tylko w precyzyjne miejsce i w precyzyjny sposób zaczęło też właśnie odtykać i odpompowywać tą chłonkę z obszaru tej niewydolności. Więc w zależności od stadium proponujemy pacjentce albo jedną technikę, albo drugą, oczywiście w różnych japońskich modyfikacjach, bo cały program jest oparty na doświadczeniach japońskich.
A tych węzłów chłonnych człowiek ma dużo w organizmie, rzeczywiście jest skąd pobierać i czy tam, gdzie się pobierze, no nie zrobi się taki kolejny obrzęk, czyli na przykład ten podbródek mnie zaintrygował. Jeśli stamtąd z podbródka pobierzemy węzły chłonne, to czy się nie okaże później, że ktoś ma po prostu ogromny podbródek za jakiś czas, bo mu się tam będzie chłonka gromadziła?
Nie, absolutnie. Jeżeli zrobimy to w sensowny sposób, ewentualnie czasami wspierając się technikami badań obrazowych, tak jakby, żeby zobrazować właśnie, które na przykład, które węzły chłonne są odpowiedzialne za spływ z ręki, a które praktycznie nie biorą w nim udziału, bardziej są odpowiedzialne za spływ chłonny z piersi. Tak jakby wiemy, że część tych węzłów możemy pobrać i przeszczepić na przykład w obręb kończyny dolnej. Nie zaszkodzi to ręce, nie spowoduje obrzęku chłonnego. Jeśli chodzi o podbródek, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Trzeba oczywiście uważać, bo są jakieś nerwy, na gałęzie nerwu twarzowego, więc żeby nie spowodować częściowego paraliżu, no ale jak wszędzie, to są bardzo delikatne zabiegi, wszędzie trzeba po prostu uważać. W sensowny sposób nie powinno być powikłań.
Panie doktorze, a jak duże jest ryzyko odrzucenia takiego przeszczepu? Bo jak my słyszymy przeszczep, to nam się zaraz kojarzy, że to trzeba będzie przez całe życie już później brać jakieś leki, które będą wspomagały to, żeby nie zostało właśnie odrzucone, żeby ten organ przeszczepiony pracował. Tu w przypadku węzłów chłonnych jest podobna sytuacja?
Nie, absolutnie nie. Nie ma ryzyka odrzucenia przeszczepu, ponieważ ta sytuacja, o której pani mówi z przyjmowaniem leków, z ograniczeniem tej autoagresji, to mówimy o przeszczepach obcych, czyli od innego dawcy generalnie rzecz biorąc. Tutaj mówię, czyli przeszczepach allogennych. Wtedy, kiedy mówimy o przeszczepach autogennych, czyli od danego pacjenta, po prostu jest to jedna tkanka przeniesiona z jednego miejsca do drugiego miejsca. Więc tutaj jest to własna część pacjenta, można powiedzieć, która nie jest odrzucana.
Szpital w Słupsku, w którym pan pracuje, kupił nawet specjalny właśnie sprzęt, dzięki któremu możliwe w ogóle są takie zabiegi. Dzisiaj właściwie medycyna bez specjalistycznego sprzętu, bez narzędzi do takich skomplikowanych zabiegów, no byłaby po prostu skazana, no nie dałoby się tego zrobić, prawda? Co to jest za aparatura?
Jest to sprzęt do diagnostyki dróg chłonnych i w zasadzie do diagnostyki z użyciem zieleni niedocyjanionowej. Zieleni niedocyjanionowa to jest taki, jak sama nazwa wskazuje, zielony barwnik, który przy podaniu w różne miejsca pozwala nam pokazać pewne rzeczy. Kiedy podamy go pod skórę, to pokaże nam drogi chłonne, w którym miejscu jest spływ z kończyny czy z jakiegoś innego obszaru. Kiedy podamy go do żyły, pokazuje nam, w którym miejscu tkanki, gdzie dochodzi krew, więc jest na przykład idealny przy ocenie płatów. Robimy płat, nie jesteśmy pewni, czy tam krew dopływa, podajemy do żylnie i widzimy, że pięknie płynie, jest biały, rozświetlony.
Płat pan doktor ma na myśli?
Płat rekonstrukcyjny.
Rekonstrukcyjny do rekonstrukcji piersi. Tak,
rekonstruujemy nie tylko piersi, kończyny, ubytki. To jest kolejna rzecz. Mamy pacjenta na przykład ortopedycznego, nie wiemy, duży uraz, czy amputację na przykład kończyny wykonujemy i nie wiemy, gdzie są tkanki dobrze ukrwione, a gdzie są tkanki problematyczne. Nie wiemy, w jakim miejscu powiedzieć stop, zatrzymać się, więcej nie usuwać.
Ten sprzęt, o którym pan mówi, panie doktorze, że tak się tutaj wstrzelę z pytaniem, to jest unikalna rzecz na Pomorzu?
Akademia Medyczna w Gdańsku ma jeden tutaj i chyba w zasadzie nikt więcej tutaj nie ma. No nie tylko, że my tak jakby kupiliśmy go, żeby zrobić konkretny użytek tak naprawdę, więc on był nam niezbędny do rozpoczęcia właśnie programu diagnostyki i leczenia obrzęku chłonnego z jednej strony, z drugiej strony rozszerzenia zakresu pomocy pacjentom ortopedycznym, żeby pokrywać te ubytki tkankowe płatami, więc jest parę różnych rzeczy, które tak jakby dzięki temu uzyskamy.
Co się dzieje z pacjentem, z pacjentką po takich operacjach? Jak zmienia się ten proces odprowadzania limfy u takiego człowieka już po zabiegu? Znikają całkowicie obrzęki?
to zależy.
Nawet stare takie jakieś zostały?
Znaczy to nawet nie jest kwestia, właśnie po to jest ten sprzęt, do którym my diagnozujemy ten obrzęk chłonny. Kwestia jest taka, że klinicznie my nie jesteśmy tak naprawdę realnie w stanie ocenić dróg chłonnych. To, że kończyna jest obrzęknięta bardzo, nie znaczy, że te zmiany mogą być bardzo zaawansowane, a z drugiej strony też to, że kończyna jest nieobrzęknięta, nie znaczy, że ten układ chłonny może być bardzo uszkodzony. Te pierwsze badania, które zrobiliśmy tutaj na miejscu, pokazały, że zupełnie nie odpowiadało to tego, co spodziewaliśmy się zastać w tej kończynie de facto i zupełnie tak musieliśmy pomodyfikować pewne propozycje dla tych pacjentek między jedną a drugą techniką tak naprawdę, więc na podstawie tego jesteśmy w stanie większości pacjentek czy pacjentów pomóc generalnie. Częściowo jest to całkowite ustąpienie objawów, częściowo pewne rzeczy ustępują, trzeba na przykład powtórzyć, bo są zabiegi obarczone niskim ryzykiem powikłań i niejednokrotnie powtarzamy. Japończycy robią
często... Długo trwają te zabiegi?
Zabiegi trwają nawet do 80 godzin. Czasami są to 2 godziny, czasami jest to 10 godzin, w zależności od tego, jaki problem chcemy rozwiązać, ile tych zespoleń chcemy robić. Japończycy u siebie robią tym pacjentom to w miejscówkach, co ciekawe generalnie. W znieczuleniu miejscowym pacjent po prostu leży, ale pacjent japoński jest bardzo cierpliwy, tak mu powiedział, i dla niego 8 godzin leżenia nie jest problemem generalnie.
No zależy, jaki jest zakres,
tak,
prawda?
Zależy. Przeszczepy węzłów chłonnych trochę inaczej, to jest większy zabieg, bo to jest jako wolny płat i wymaga troszkę więcej i rzeczywiście znieczulenia ogólnego. Anastomozy te limfatyczno-żylne są to zabiegi zdecydowanie mniejsze i mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym.
Czy to są operacje dla każdego pacjenta, pacjentki pozbawionego albo pozbawionej węzłów chłonnych, czy także dla osób na przykład po zabiegach radioterapii, gdzie tkanki są zniszczone przez naświetlenia?
Zabiegi są może nie dla każdego, bo nic nie jest generalnie rzecz biorąc dla każdego, ale mamy 3 grupy pacjentek, które mogą być beneficjentami tego typu rozwiązań. Z jednej strony wtedy, kiedy usuwamy komuś węzły chłonne, my już to wprowadziliśmy, że u każdego pacjenta, u którego usuwamy węzły chłonne, na przykład z rakiem piersi, stosujemy tą zieleń, obrazujemy drogi chłonne i usuwamy tak jakby tą część węzłów chłonnych dołopachowego, która jest odpowiedzialna za spływ z piersi, ale staramy się jak najmniej minimalizować straty, te, które są związane z ręką, czyli jak najmniej usunąć tego, co jest odpowiedzialne za spływ z ręki de facto. To jest jedna rzecz. Jedna grupa. Druga sprawa, jeżeli nawet ktoś miał leczenie chirurgiczne, czy miał radioterapię, no to kwestia jest, a może wystąpić obrzęk chłonny i wtedy tak jakby działamy w tej grupie chorych. Z drugiej strony może jeszcze nie wystąpić i to jest kolejna grupa, która profilaktycznie pewne rzeczy robimy. Podajemy zieleń, patrzymy, aha, tu już są pewne zmiany, widzimy, że w tym urządzeniu są pewne zmiany w drogach chłonnych, to musimy tak czy inaczej zadziałać, ponieważ wiem, że to się nie cofnie i że w perspektywie paru lat ten obrzęk chłonny na 100% będzie generalnie.
Panie doktorze, a czy w Polsce gdzieś jeszcze wykonuje się takie zabiegi albo podobne? Czy Słupsk będzie jedynym miejscem, taką Mekką dla wszystkich pacjentów z obrzękiem chłonnym, którzy będą tam chcieli się dostać i taki zabieg mieć przeprowadzony?
Nasi przyjaciele z Gliwic też zaczęli takie zabiegi robić, aczkolwiek oni tutaj skupiają się bardziej na piersi, bardziej łączą to z rekonstrukcją de facto. My tutaj idziemy trochę w nieco innym kierunku, czyli obejmujemy szerszą grupę chorych. Z jednej strony nasze doświadczenia są całkowicie oparte na doświadczeniach japońskich, więc troszkę modyfikujemy już same podstawy merytoryczne. Z drugiej strony działamy na przykład z Fundacją OMEA, żeby te pewne zalecenia wszystko opracować przed zabiegiem i po zabiegu. Trzecia rzecz to zalecenia pooperacyjne. Są też przygotowane z fizjoterapeutami z takich wiodących ośrodków, można powiedzieć, w Polsce, więc to taki program jest, można powiedzieć, ogólnopolski, usystematyzowany i nie dotyczy tylko raka piersi, ale też innych nowotworów, no i też urazów generalnie, bo ta grupa jest bardzo zapomniana, że robimy zabieg ortopedyczny, pacjent jest wyleczony, a kończyna jest w stanie dramatycznym i pacjent na przykład nie może chodzić nie dlatego, że jest problem ortopedyczny, tylko dlatego, że jest problem, który sami wygenerowaliśmy po prostu naszym leczeniem i obrzęk kończyny. Więc tak jakby rozszerzamy znacząco spektrum i czegoś takiego w Polsce nie ma.
Czyli rozumiem, że zapytania kierować do szpitala w Słupsku w sprawie tych operacji i ewentualnie Centrum Onkologii w Gliwicach.
Tak. Znaczy Centrum Onkologii w Gliwicach głównie piersiami się zajmuje tak jakby tutaj, ale no głównie do nas trzeba będzie tak naprawdę.
Doktor nauk medycznych Daniel Maliszewski, specjalista chirurgii onkologicznej, chirurg piersi pracujący m.in. w szpitalach w Słupsku i Kościerzynie, lekarz, który pierwszy przeszczepił węzły chłonne pacjentce z obrzękiem limfatycznym na Pomorzu, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy dziś o przeszczepach węzłów chłonnych i zabiegach chirurgicznych w obrębie piersi, w których specjalizuje się mój dzisiejszy gość, doktor nauk medycznych Daniel Maliszewski, specjalista chirurgii onkologicznej, chirurg piersi pracujący w szpitalach w Kościerzynie i Słupsku, a także w poradni Artvein w Gdańsku, lekarz, który przeszczepił jako pierwszy na Pomorzu węzły chłonne pacjentom z obrzękiem chłonnym. Panie doktorze, czy pacjent z takimi przeszczepionymi węzłami musi do końca życia brać jakieś leki, żeby nie doszło do odrzutu?
Nie, nie ma potrzeby przyjmowania dodatkowych leków. Na początku mamy te pewne procedury związane z opieką pooperacyjną, żeby ten, jakby ten nasz przeszczep w cudzysłowie działał, żeby to się wszystko przyjęło pod kątem technicznym, można powiedzieć bardziej, żeby więc kwestia pewnej bielizny uciskowej, pewnie, w zależności od rodzaju zabiegu, ale nie ma konieczności postępowania jakiegoś farmaceutycznego związanego z tym przeszczepem.
Pacjenci z obrzękiem chłonnym mają w różnym stopniu nasilenie ten obrzęk. Mhm. Tam się wylicza i pierwszy, drugi, trzeci stopień tak. obrzęku, twardość tego obrzęku również. Czy tutaj są jakieś wskazania do tej operacji? To znaczy, że są osoby, którym tego nie będzie można wykonać ze względu na stan na przykład właśnie kończyny?
Generalnie rzecz biorąc, każdemu pacjentowi da się coś zaproponować. Oczywiście, tak jak wiem, klinika nie zawsze odpowiada takiemu, co rzeczywiście się dzieje w drogach chłonnych. Więc my, oczywiście im większy jest stopień zaawansowania tego klinicznego obrzęku chłonnego, tym przypuszczalnie gorszy jest stan dróg chłonnych. I im wcześniejszy jest obrzęk chłonny, im lepszy jest stan dróg chłonnych, tym więcej możemy potencjalnie zrobić. Ale dla każdego pacjenta coś mamy. W tych najbardziej zaawansowanych stadiach są możliwości liposukcji na początku, żeby odbarczyć tą kończynę z drugiej strony. Są procedury bardzo też inwazyjna, procedura Charlesa na przykład, gdzie musimy całą skórę i tkankę podskórną na przykład usunąć do mięśni i pokryć to przeszczepami, których się no, nie robi, bo jest to procedura bardzo ciężka, więc to jest zawsze pytanie, mam na przykład pacjentkę po raku jajnika, która mogłaby być beneficjentem tego typu procedury i później na przykład powrotu do węzłów chłonnych, ale no, w wieku lat 75 raczej tego nie zaproponuję, bo nie rozwiąże jej problemów na przykład podstawowych, czyli problemów z chodzeniem, a raczej pogorszy, więc zawsze to jest kwestia złotego środka, porozmawiania z pacjentem, jego oczekiwania.
Czyli to jest, rozumiem, operacja dla każdego, nie tylko dla osób bez jakichś takich nasilonych objawów obrzęku. Mówiliśmy głównie o pacjentkach z rakiem piersi, czyli tych pozbawionych węzłów chłonnych pachowych. Mhm. Jest możliwa też w drugą stronę taki przeszczep, na przykład kobiety albo mężczyźni z nowotworami układu moczowego. Mhm. Czy tutaj również można przeszczepić im spod pachy do pachwiny, na przykład węzły?
Jak najbardziej.
I technika jest taka sama, tak?
Technicznie jest to same, na kwestia oczywiście pewnych technicznych aspektów, które się różnią, ale generalnie rzecz biorąc, co do meritum, jest to tak samo, jak najbardziej znaczna część naszych pacjentek, które tutaj oczekują na tą diagnostykę, na późniejsze postępowanie, to są problemy z kończyną dolną, czyli no, rak szyjki macicy, rak jajnika, rak gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, czyli po radioterapii bądź limfadenektomiach, czyli usunięciu węzłów chłonnych w obrębie pachwiny.
Jak długo po takiej operacji schodzi ten obrzęk? Czy to jest od razu taka sytuacja, że następnego dnia pacjent staje i mówi, o, mam szczuplejszą nogę na przykład?
Generalnie rzecz biorąc, u każdego pacjenta jest indywidualnie. Widzieliśmy różne, tak jak mówi się, że po roku od danego zabiegu jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić, jaką korzyść przyniósł dany zabieg. W Japonii widzieliśmy przypadki, które...
Dodam, że pan doktor szkolił się w Japonii, dlatego mówimy o Japonii.
Tak, przepraszam. W Japonii, w Tokio, w Centrum Leczenia Obrzęku Chłonnego widzieliśmy na przykład przypadek, kiedy pacjentka z bardzo masywnym obrzękiem w następnej dobie miała 2,5 kilo i mniej i 800 po takim zabiegu na drogach chłonnych i 800 ml objętościowo na kończynie mniej generalnie.
To jest dużo, tak?
To jest bardzo dużo. Że tak, 2,5 kilo, że tak powiem, no to tak i zakładamy, że to jest początkowy obszar, że stopniowo coraz więcej tej chłonki, tego obrzęku będzie schodziło, ale to mówię, u każdego pacjenta jest indywidualnie. Zakładamy, że dobrze działająca pompa zaczyna stopniowo odbarczać tą kończynę. Takie clue chyba następuje około pół roku po zabiegu, ale taki efekt finalny oceniamy około roku po zabiegu i wtedy wiemy, czy robimy coś dalej, oceniamy znowu drogi chłonne i myślimy, czy pacjent kwalifikuje się do kolejnego zabiegu ewentualnie, czy to już na tyle ustąpiło, że on jest usatysfakcjonowany, czy może klinicznie po prostu widzimy, że już jest znaczny.
Czy ten zabieg można wykonać u każdego pacjenta z różnymi innymi takimi dodatkowymi schorzeniami, z cukrzycą, z nadciśnieniem, z jakimiś problemami z krążeniem na przykład? Mhm. Czy to są przeciwwskazania jakieś do tych zabiegów?
Każdego pacjenta oceniamy indywidualnie i nie ma twardych przeciwwskazań, ale oczywiście na pewno u pacjentów palących gorzej będzie problem, jeśli chodzi o te naczynia, u pacjentów z cukrzycą będzie gorzej wyglądało, u pacjentów z przeciwwskazaniami bezwzględnymi do znieczulenia ogólnego, więc generalnie twardych takich przeciwwskazań nie ma, ale u każdego pacjenta indywidualnie oceniamy stan ogólny chorego, stan ogólny tak jakby kończyny i no i determinację też, co tu dużo mówić i tak jakby do działania i do poddania się temu zabiegowi.
Jeśli teraz ktoś nas słucha i mieszka w Polsce, bo słucha nas na przykład przez internet i będzie chciał przyjechać do Słupska na taką operację, to co taki człowiek powinien zrobić, jak się do tego w ogóle zabrać? Od kogo powinien mieć skierowanie i jak długo będzie czekał? czekał na operację.
Przede wszystkim powinien zgłosić się do poradni chirurgicznej, niezależnie od tego, czy to w Słupsku, czy na przykład w Słupsku, może tutaj w Gdańsku. Tam ja zbadam go klinicznie, zrobię odpowiednie pomiary w zależności od kliniczną oceny obrzęku chłonnego przeprowadzimy i na podstawie tego zostanie zakwalifikowany do pierwszego etapu, czyli do diagnostyki przy użyciu zieleni indocyjanienowej. Dodatkowo do tego jeszcze najczęściej wymagamy, czasami tu mamy też współpracę z Gdyńskim, z Centrum Onkologii w Gdyni, gdzie są przeprowadzane badania limfoscytograficzne tych kończyn i to jest taki niezbędny standard. I na podstawie tych badań i klinicznej oceny podejmujemy decyzję, czy możemy coś zrobić, co możemy zrobić i dalej tak jakby działamy.
Jaka metoda, tak?
Tak.
Te metody są dwie, o których pan mówił poprzednio.
To są dwie takie bazalne, że tak powiem, przeszczepy węzłów chłonnych albo te anastomozy limfatyczno-żylne, ale jest jeszcze dużo modyfikacji już, a u niektórych pacjentek możemy jedną i drugą zrobić na przykład.
Czyli anastomozy to jest połączenie układu limfatycznego z układem krwionośnym.
Tak, zespolenie pomiędzy drobnymi naczyniami poniżej 0,5 mm limfatycznymi, a naczyniami żylnymi.
Panie doktorze, i ta kolejka? Ile to będzie czasu mniej więcej?
Ciężko powiedzieć, że tak powiem tyle, bo nie wiemy. Na razie mamy kolejkę tak na tym etapie około 50 osób czekających generalnie, ale nie wiadomo ile osób się będzie rzeczywiście kwalifikowało, ile osób się podda tej procedurze, bo nie każdy też może wyrazić zgodę na to, co ja zaproponuję generalnie, bo to jest, i ile no, finalnie zostanie zakwalifikowanych, więc i przede wszystkim pytanie, na ile będziemy mieli zielone światło, żeby działać. Na razie będzie to raz, dwa dni w miesiącu, a później jest szansa, że to będziemy rozszerzać.
Jeśli będzie zainteresowanie.
Tak.
I pieniądze oczywiście z NFZ-u.
Tak jest.
To porozmawiajmy chwilę o metodach operacji raka piersi, które pan stosuje w swojej praktyce. To są głównie zabiegi oszczędzające i takie zabiegi rekonstrukcyjne. Na czym polega tak naprawdę procedura oszczędzająca i późniejsza ta rekonstrukcja ewentualna?
Clue leczenia raka piersi, leczenia chirurgicznego raka piersi, to jest i powinno być leczenie onkoplastyczne, czyli z jednej strony robimy onkologię, czyli po prostu guz ma być radykalnie wycięty.
Ratujemy życie.
Tak, ratujemy życie i po prostu ma być zapewniona czystość onkologiczna, a z drugiej strony niezbędne jest też podejście estetyczne, podejście plastyczne do tego tematu, więc z jednej strony mamy w obrębie leczenia onkoplastycznego mamy leczenie oszczędzające, czyli wycięcie guza wraz z marginesem tkanek zdrowych i plastykę pozostałej części piersi, tak żeby to ładnie wyglądało, a z drugiej strony mamy amputację z jednoczasową rekonstrukcją, które też traktujemy obecnie jako standard, czyli w każdej praktycznie pacjentce, w zasadzie 99% pacjentek, które są zakwalifikowane do amputacji piersi, możemy zaproponować jednoczasową rekonstrukcję, najczęściej z implantem.
A ten 1% to jest...
Ten 1% to jest rak zapalny, który taki podtyp histopatologiczny raka, który a priori, czyli kwalifikuje się do chemioterapii, a później do usunięcia całości piersi i usunięcia wszystkich węzłów chłonnych, a później dopiero ewentualnie w drugim etapie, po czekaniu pewnego okresu czasu, możemy pomyśleć o rekonstrukcji odroczonej.
Przy tych zabiegach oszczędzających tak mnie zainteresowało, czy po takich operacjach no może dojść do jakiegoś zniekształcenia piersi. Wycina się guza, tak? No jest tam ubytek jednak mimo wszystko i jak ta pierś później wygląda, no to można sobie wyobrazić. Czy da się z tym coś zrobić, żeby to była ładna pierś po takiej operacji?
Jak najbardziej da się. Oczywiście no, nigdy nie możemy wykluczyć jakiegoś zniekształcenia, ale naszą rolą tutaj chirurgów jest, żeby zrobić to tak, żeby wyciąć, zaplanować wcześniej, no bo mamy wyniki badań obrazowych, planujemy jaką część piersi musimy wyciąć i czy możemy to zastąpić, czy po prostu możemy przesunąć te tkanki, które są w obrębie piersi. Na przykład możemy zrobić techniki bardzo podobne do zwykłego zmniejszenia piersi, czy redukcji, tylko nie usuwamy tego obszaru losowego w cudzysłowie, czy nie tylko usuwamy ten obszar po prostu, gdzie jest guz wraz z marginesem tkanek zdrowych, a z pozostałej części gruczołu tworzymy nową pierś. Niejednokrotnie ładniejszą, bardziej podniesioną, mniej opadającą, bardziej kształtną, więc nie jest tak, że a priori pacjentka, która będzie część wytniemy, że musi być ta pierś zdeformowana.
No, ale pacjentka ma jeszcze drugą pierś najczęściej i wtedy ta druga jest co innego kształtu, innej wielkości? Tak nie zostawiacie państwo pacjentki?
Absolutnie nie zostawiamy. Najczęściej zostawiamy do czasu zakończenia leczenia onkologicznego i wtedy planujemy tak jakby, co zrobić z drugą piersią. Czy ją zmniejszyć, czy ją po prostu podnieść, czy ją może powiększyć wręcz, jeżeli była na przykład rekonstrukcja po tej stronie. Więc w zależności od tego, czego pacjentka potrzebuje, planujemy tak jakby drugi zabieg po drugiej stronie.
a często się uzupełnia ubytki na przykład przeszczepem komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pacjentki albo w ogóle na przykład pobieranymi gdzieś tam z brzucha czy z pośladków. Stosuje się takie metody powszechnie już?
Jak najbardziej stosuje się, aczkolwiek jest to też leczenie odroczone, czyli tak jakby traktujemy trochę tą liposukcję jako taką wisienkę na torcie, o tak bym powiedział, kiedy mamy już całą formę piersi uzyskaną, mamy odpowiednią objętość, mamy odpowiednią ilość skóry po obu stronach w cudzysłowie, czy też to wtedy ta liposukcja już takim jest detalem, który wypełniamy, tu gdzieś jest deformacja, tu jest gdzieś zaciągnięcie, tu jest gdzieś mniej, więc to jest na koniec. O
tak. Czyli najważniejsze zdrowie, a potem dopiero wygląd i dobre samopoczucie.
Zawsze najważniejsze jest zdrowie, ale bez, w przypadku chirurgii piersi jedno i drugie musi iść w parze z odpowiednim wyglądem.
Czy można całkowicie odbudować pierś i jakie są właściwie metody w tej chwili dostępne dla pacjentek w Polsce? Bo jest bardzo dużo kobiet, które miały wykonywane zabiegi, gdzie wtedy nie proponowano zabiegów oszczędzających. Są po prostu po mastektomii, czyli całkowitym usunięciu piersi i chciałyby tą pierś jednak mieć. To mogą tak chcieć, czy muszą się raczej pogodzić z tą stratą?
Absolutnie nie ma potrzeby, żeby się godzić ze stratą i mamy tyle różnych dostępnych technik, że dla każdego coś się znajdzie, o tak bym powiedział. Oczywiście są pewne wytyczne tak naprawdę i można rekonstruować z łańską fantazją komukolwiek, cokolwiek, ale klucz jest taki, żeby trzymać się pewnych wytycznych światowych. Czyli po pierwsze pytanie jest, czy pacjentka po mastektomii miała radioterapię, czy nie miała radioterapii. Jeśli tej radioterapii nie było, to sprawa jest troszkę prostsza i wtedy możemy na przykład włożyć ekspander pod mięsień piersiowy większy, czyli taki implant czasowy wypełniony solą, który stopniowo najpierw wsadza się pod mięsień, wchodząc przez starą bliznę, rozpręża się stopniowo, powiększając tą pierś, dopełniając ją solą, a następnie wymienia się na implant stały.
To jest... Te implanty stałe to są tak na stałe, czy rzeczywiście trzeba je po jakimś czasie wymienić?
Nie jest napisane nigdzie, że tak powiem, z niczego nie wynika, że trzeba a priori wszystkie implanty wymieniać. Jeśli są jakieś cechy pęknięcia, uszkodzenia, no to oczywiście trzeba to wymienić. Ale nie jest tak, że każda pacjentka, która będzie miała implant, będzie musiała go za jakiś czas wymienić.
Rozumiem, że to po prostu podlega kontroli jakiejś tam pod USG czy...
USG, rezonans, to są narzędzia, które pozwalają nam precyzyjnie skontrolować stan implantu i ocenić, czy wymaga on jakiejś ewentualnej wymiany, bądź też korekty. No i oczywiście klinika. Widzimy też, czy pierś jest zdeformowana, czy nic się tutaj nie dzieje.
To jest jedna sprawa. Tak. Czyli expander, tak? A jakieś inne metody?
I druga sytuacja tak jakby, mamy tutaj techniki bardziej zaawansowane, można powiedzieć, szczególnie przydatne i będące standardem wtedy, kiedy pacjentka jest po radioterapii. Wtedy, kiedy pacjentka jest po radioterapii, zakładamy, że tkanki, które wcześniej były naświetlane, są zniszczone, więc nie do końca nadają się do optymalnej rekonstrukcji. Więc wtedy standardem jest zastosowanie tkanek własnych. I wtedy jedną opcją to jest wzięcie płata z pleców, który możemy, wycinamy
płata
wtedy.
To znaczy kawałka...
Kawałka skóry, tkanki podskórnej, bazującym na mięśniu najszerszym grzbietu, który przenosimy, można powiedzieć, pod skórą i wyciągamy w miejscu, gdzie planujemy stworzyć nową pierś. Wycinamy fragment skóry, która jest uszkodzona, która nie nadaje się do tego i te tkanki i pokrywamy tak jakby ten ubytek nową, dobrze ukrwioną, nieuszkodzoną tkanką i skórą z pleców, tak jakby. Tam miejsce zaszywamy na plecach, jest tylko linia, a tutaj już mamy taką wysepkę, takie wrzeciono, pod które wsadzamy znowu ekspander, żeby przygotować te tkanki, rozprężyć, uzyskać objętość piersi, stopniowo zaadoptować te tkanki pozostałe jednak, które też są naświetlone, a następnie wymieniamy go na implant. I to jest kolejna rzecz.
Czyli to jest kilka operacji.
Tak, to są dwa zabiegi. Druga sprawa i druga opcja u pacjentek po radioterapii to jest rekonstrukcja płatem DIEP, czyli płatem mikrochirurgicznym, czyli przy zastosowaniu technik mikrochirurgicznym, który bierzemy z brzucha. Czyli ten cały tłuszczyk, który funkcjonuje na brzuchu, pobieramy, otwierając tak jakby ten mięsień prosty, ale nie biorąc go, tylko wygrzebując tam te naczynia, które odpowiedzialne są za ukrwienie, czyli tą całą skórę i tkankę podskórną, bazując na dobrych naczyniach, pobieramy z brzuszka i wszczepiamy w miejsce, gdzie chcemy uzyskać nową pierś, tak jakby planując na podstawie tej drugiej piersi.
No i teraz jakby pan miał z takiego swojego doświadczenia podsumować i ocenić, która z tych zabiegów są dla pacjentek najkorzystniejsze i najmniej obarczone jakimiś powikłaniami, niedogodnościami i tak dalej, to da się taką ocenę wykonać, czy to też jest indywidualna sprawa?
To jest indywidualna kwestia oceny. Generalnie rzecz biorąc, standardem na świecie i standardem w krajach zachodnich po radioterapii terapii jest płat diep, czyli płat z brzucha. I raczej nie bierze się mięśnia z pleców, ponieważ jest to jednak, bierze się mięsień, zdrowy mięsień, uszkadza się ten cały w jakimś tam stopniu aparat, więc raczej koncentruje się na brzuchu i na tych tkankach własnych. Ale na przykład jeżeli jest sytuacja, że pacjentka na przykład jest po amputacji drugiej piersi i rekonstrukcji z implantem, no to nie zaproponujemy jej tutaj rekonstrukcji piersi z tłuszczu tak naprawdę, która inaczej się zachowuje, więc raczej wtedy skłaniamy się ku obecności implantu i wtedy bardziej idziemy w kierunku mięśnia najszerszego grzbietu, czyli tego płata z pleców po prostu.
Panie doktorze, a czy na świecie są jakieś procedury, których w Polsce nikt jeszcze nie wykonuje, a one mogą być jakąś przyszłością chirurgii rekonstrukcyjnej, jeśli chodzi o nowotwór piersi?
Generalnie rzecz biorąc, wszystko w zakresie rekonstrukcji piersi w zasadzie było wcześniej dostępne. Teraz weszły, jeśli chodzi o rekonstrukcje jednoczasowe, to weszły rekonstrukcje prepektoralne, czyli nieco inna technika rekonstrukcji jednoczasowej, polegająca na tym, że wcześniej implant wsadzano pod mięsień generalnie. Teraz ktoś mądry stwierdził, że po co zdrowy mięsień uszkadzać, po co go kaleczyć, skoro mamy tyle różnych materiałów, które mogą nam zastąpić ten mięsień, więc teraz większość amputacji z rekonstrukcją jednoczasowych robimy w sposób taki, że owijamy implant materiałem sztucznym, całkowicie wchłanialnym, czasami jest to siatka, czasami jest to tak zwane ADM, czyli jest to osierdzie wołowe, osierdzie świńskie, pozbawione wszystkich antygenów i zamiast to nam zastępuje mięsień i to wsadzamy tak jakby pod skórę. Dzięki temu te piersi są bardziej ruchome, pacjentka szybciej dochodzi do siebie, nie ma takich problemów i deformacji jak ten efekt animacji, który często pacjentki się skarżą, czyli jest to zupełnie inny komfort i przebieg pooperacyjny i myślę, że to jest standard tak naprawdę i przyszłość, która przed nami czeka. Z drugiej strony na pewno wszelkie zabiegi na drogach chłonnych, o czym wcześniej rozmawialiśmy, bo tutaj już pytanie jest, powoli robi się pytanie, czy profilaktycznie nie rekonstruować dróg chłonnych, jak jeżeli mamy pewien zakres tutaj zabiegu, czy wcześniej nie diagnozować i nie przeciwdziałać, czy nie rekonstruować całej piersi właśnie też z węzłami chłonnymi, więc tak jakby w tym, idziemy tutaj w kierunkach rekonstrukcyjnych, żeby coraz bardziej zmniejszamy zakres, który musimy usuwać, a coraz bardziej zwiększamy zakres rekonstrukcji.
Czyli te zabiegi oszczędzające z usuwaniem węzłów chłonnych i jednoczesnym przeszczepieniem węzłów, to jeszcze wszystko jest przed nami.
Tak,
rozumiem.
Jak najbardziej.
I taka będzie prawdopodobnie przyszłość, myśli
no,
pan?
No myślę, że tak, bo w krajach Europy Zachodniej jest parę ośrodków, które takie rozwiązania proponują, tylko że zabiegi na drogach chłonnych są to zabiegi poniżej milimetra, więc one są bardzo finezyjne, bardzo trudne, to jest nadal, że tak powiem, pewne, nie jest to standard generalnie i dlatego idziemy w tym kierunku, ale to powoli, drobnymi kroczkami w tym kierunku zmierzamy.
Doktor nauk medycznych Daniel Maliszewski, specjalista chirurgii onkologicznej, chirurg piersi, pracujący w szpitalach w Słupsku i Kościerzynie, był moim i Państwa gościem. Pan doktor jako pierwszy na Pomorzu przeszczepił węzły chłonne. Dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.